Jestem przy osobach, które no, są u słupku życia. Jest to coś niesamowicie tajemniczego, intymnego też zarazem. Trudne jest dla mnie doświadczenie cierpienia, w sensie nie samego umierania, no bo ja mam wciąż w sobie wiele pytań do Pana Boga również o sens cierpienia. Taka wielka łaska i przywilej, że mogę towarzyszyć komuś, być obok. Przed chwilą te oczy spoglądały też na mnie, teraz patrząc są wtulone w ramionach Boga. Bałem się śmierci. Nie wiadomo skąd, bo nigdy tego wcześniej nie doświadczyłem. A teraz właśnie proszę, że jak już tam pójdziesz, to pamiętaj też o mnie. I mogę się pochwalić, że mam ten przywilej, że mam już wielu świętych w niebie, znajomych. Nie tylko takich, do których się wszyscy modlą, bo są znani święty, ale ja mam takich zwykłych, codziennych.
Dzień dobry, Zofia Kozorawska. Witam i zapraszam na spotkanie z Krzysztofem Sendackim, który jest pielęgniarzem i koordynatorem wolontariatu w Hospicjum Sióstr Felicjanek w Warszawie. Cześć, dzień dobry.
Cześć, witam, dzień dobry.
Czy ty pamiętasz moment, kiedy ktoś przy tobie umarł? Pierwszy raz, kiedy to się zdarzyło?
Ja pamiętam tyle, że ja się zawsze bardzo mocno bałem śmierci i jako dziecko miałem taką swoją prostą modlitwę, zawsze wieczorem, żeby nikt najbliższy mi w najbliższym czasie właśnie nie odszedł. Miałem taki w sobie lęk, później życie skierowało mnie do tego, że jestem zaangażowany w hospicjum i pracuję przy osobach odchodzących. I pierwsze osoby nie pamiętam z imienia i nazwiska, ale mam w sobie przez cały czas te emocje, uczucia, jakie mi wtedy towarzyszyły, że jest to coś niesamowicie tajemniczego, intymnego też zarazem, a dla mnie od początku to było traktowanie jako taka wielka łaska i przywilej, że mogę towarzyszyć komuś, być obok w momencie chyba najważniejszym w życiu, który jest tajemnicą przez to, że no, my tylko wiemy, że kiedyś ten moment nadejdzie, ale nie wiemy, jak on będzie wyglądał. Dlatego bardzo często, nawet to jest dobre pytanie, bo ja często wracam do tych emocji i uczuć, jakie były podczas pierwszej śmierci, przy której mogłem być.
Jesteś młodym człowiekiem. Jak to się stało, że trafiłeś do hospicjum? Rozumiem, że sam chciałeś.
Tak, tak. Ta przygoda, bo myślę, że tak to mogę nazwać, zaczęła się jeszcze, kiedy byłem w szkole średniej, mojej miejscowości, do której, do szkoły, do której chodziłem, była informacja, że jest hospicjum i jest nabór na wolontariuszy. Ja się tak zgłosiłem wtedy, ukończyłem kurs takiego wolontariusza medycznego, więc to było już no, dobrych lat temu. Później jak przeprowadziłem się na studia do Wrocławia, bo ja pochodzę z Dolnego Śląska, to również chciałem być zaangażowany w wolontariat w hospicjum. Natomiast on nie trwał wtedy zbyt długo ze względu na to, że moja babcia, bardzo mi bliska, zachorowała na nowotwór i całą swoją uwagę jej poświęciłem wtedy. I przez kilka lat miałem przerwę. Dopiero później, kiedy troszeczkę moje życie no, dostąpiło przemiany, to wtedy też na mojej drodze znowu stanęło hospicjum, czy może bardziej opieka paliatywna, ta myśl, jaką opieka przy osobach u słupku życia niesie.
To co takiego się stało? Co to była za przemiana?
Ja myślę, że odkąd gdzieś tam byłem świadomy, to Pan Bóg był dla mnie bardzo ważny i obecny. Ja przeżywałem, pamiętam takie mocne chwile związane z pierwszą komunią świętą i tak dalej, więc ja nie miałem takiego wielkiego nawrócenia jak święty Paweł, tylko to było takie we mnie naturalne, chociaż i tak uznaję to za wielką łaskę, bo wiele dobrych osób właśnie miałem obok siebie. Ta moja babcia wspomniana przeze mnie. Natomiast chyba takim jednym z najważniejszych momentów w moim życiu, o którym śmiało mogę też mówić, to było spotkanie podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce z papieżem Franciszkiem. Ja skończyłem studia ekonomiczne, zajmowałem się tak zwanym HR-em, rekrutacją, trochę może szkoleniami pracowników, taka bardziej administracyjna praca związana z ludźmi, co bardzo lubiłem. Myślę, że też byłem w tym miarę dobry. Natomiast jak pojechałem na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, to niezwykle jakby cenne i ważne były dla mnie słowa podczas rozważań drogi krzyżowej, którą wtedy napisał biskup Ryś, które nawiązywały trochę do uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Zresztą ja to wszystkim serdecznie polecam, żeby wrócić do tych treści, bo one są przez cały czas aktualne, ale one opowiadały o tym, że każdy z tych uczynków w nawiązaniu do stacji drogi krzyżowej można spełnić w jakimś miejscu. Czyli właśnie to był przykład organizacji dla osób z niepełnosprawnościami, ludzi bezdomnych, domy samotnej matki, hospicja i tak dalej. Wtedy we mnie coś pękło, bo papież też wtedy o tym mówił, żeby zejść, żeby nie być takim duchowym emerytem, zejść z kanapy. Takie hasło, które wszyscy znamy, ale one dla mnie nabrały niesamowitego wtedy znaczenia. Bo ja sobie wtedy uświadomiłem, że okej, no ja jestem blisko Boga, tak jak mówię, chyba od zawsze, że wiara jest we mnie obecna, ale czy ja właśnie nie jestem takim trochę duchowym emerytem, mając wtedy dwadzieścia kilka lat. Plus tego te stacje drogi, te rozważania sprawiły we mnie, że ja bym chciał jakby zupełnie się temu oddać, taki byciu przy drugim człowieku. Bo oczywiście no, wolontariat gdzieś tam co jakiś czas się pojawiał. I wtedy zdecydowałem, że chciałbym gdzieś wyjechać. Jak wróciłem do Wrocławia, to tego samego zaraz dnia zacząłem szukać miejsc, w którym mógłbym to realizować. I tak znalazłem taki wolontariat w Wielkiej Brytanii, bo staram się też być praktyczny, czyli łączyć przyjemne z pożytecznym, wyjeżdżając, ucząc się języka angielskiego, przy okazji jeszcze być przy człowieku. I tak trafiłem na taką wspólnotę, z której można żyć z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Spędziłem tam jeden z najlepszych, to był najlepszy rok w moim życiu, na pewno też wtedy, bo mogłem poznać ludzi z całego świata, jako wolontariuszy, ale też być takim realnym członkiem życia we wspólnocie osób dorosłych, niepełnosprawnych. No, niesamowite doświadczenie. Jak wróciłem do Polski, to znowu do świata korporacji, to już czułem, że coś mi nie gra. I tak
długo tam byłeś?
Tam byłem rok. Tam założyłem sobie, że będę rok i wrócę i będę odświeżony, pełen energii znowu do rozwoju właśnie w tym HR-ze. Natomiast jak już wróciłem, no to wiedziałem, że to jednak nie jest to.
W sensie wiedziałeś, że HR to nie
tak,
jest to.
Tak, że już nie chcę zostawać więcej w świecie korporacji, Excela, spotkań i tak dalej. Oczywiście ja nie mówię, że to jest coś złego, że ktoś robi to i się w tym spełnia i cieszy się, to też jest jakoś źródłego utrzymania, no to super. Natomiast ja poczułem, że jednak nie, że jednak ci niepełnosprawni, bycia bardzo blisko nich i to w takich też i łatwych, i trudnych momentach ich życia. I wtedy zacząłem szukać już czegoś na miejscu. Zaangażowałem się w taką świetlicę dla niepełnosprawnych i tak przez rok funkcjonowałem. Dopiero też zupełnie nie wiedząc, co mnie czeka później.
Niepełnosprawni mają swoje trudy i to jest też takie obcowanie z cierpieniem. Chciałam powiedzieć nieostatecznym, chociaż pewnie są niepełnosprawności, które właściwie są takie ostateczne, prawda? Natomiast hospicjum to już jest takie wejście w świat bezpośrednio związany no, z cierpieniem, które prowadzi do śmierci i tutaj nie ma żadnych złudzeń.
Tak.
Jakoś cię to nie przerażało? Jak to się stało, że się na to zdecydowałeś?
Nie, no właśnie to jest, wydaje ten element łaski, które działania też Pana Boga, bo tak jak mówię, jak byłem dzieckiem, bałem się śmierci. Nie wiadomo skąd, bo nigdy tego wcześniej nie doświadczyłem. A teraz jestem przy osobach, które no, są u słupku życia. No, ich choroba postępuje. Wiem o tym, że, no, że już nie ma na to lekarstwa. Że współczesna medycyna też o tym mówi, że no, my to, co możemy, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Teraz działamy bardziej objawowo, działając na to, żeby komfort życia czy jakość życia była jak najlepsza. Natomiast no, to jest towarzyszenie przy śmierci. Czy mnie to przeraża? Teraz odpowiem, że nie. Bo jak o tym myślę, to częściej jednak trudne jest dla mnie doświadczenie cierpienia. W sensie nie samego umierania, no bo jakby łatwiej mi jest o tym myśleć, kiedy zacząłem sobie uświadamiać, że to odchodzenie jest częścią naszego życia. Tak jak się rodzimy, tak kiedyś musimy umrzeć. Oczywiście my o tym wiemy, odsuwamy to daleko, no i dobrze, bo nie ma co o tym myśleć na co dzień, no bo też inaczej no to życie byłoby smutne, a trzeba też umieć z niego czerpać i się nim cieszyć. Natomiast ja, kiedy zacząłem myśleć, że odchodzenie jest częścią życia, to no to jest to łatwiejsze. Natomiast trudniej jest czasami, i to bardziej jakoś przeżywam, myślenie o cierpieniu, kiedy patrzę, że ktoś cierpi, że już jest zupełnie bezradność medyków, rodziny, tych najbliższych, bo jakby wszystko zostało zrobione, a człowiek i tak cierpi. Ja nie mówię, że cierpi, bo nie chcemy dać mu leków, tylko no, że nasze ciało, jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni, nie? Mamy jakąś swoją wydolność i to jest trudne. To jest najtrudniejsze, szczególnie kiedy to dotyka ludzi młodych.
Bo tacy w hospicjum też są.
Tak, tak. Najmłodsza osoba, która była naszym pacjentem, to miała 23 lata. Całkiem niedawno od nas odeszła z bardzo też trudną historią życia, bo była osierocona, bardzo w młodym wieku straciła swoich rodziców. Kiedy wszystko zaczęło się układać, że mogła jakby wyjść z domu dziecka, może założyć własną rodzinę, bo też się pojawiła miłość, narzeczony, to przyszła choroba. Chyba takim niesamowitym świadectwem dla nas wszystkich osób, które były blisko, to było to, że mimo tego, że nie miała swojej rodziny, to ten narzeczony był do końca. Mało tego, on się nawet jej oświadczył wtedy, kiedy już choroba była zaawansowana. Doświadczyła bardzo dużo miłości też od jego rodziców. I to było niesamowite.
Czy w hospicjum są jakieś tematy tabu? Są słowa, których się nie używa w kontekście choroby, cierpienia, w rozmowach z pacjentem?
Znaczy, na pewno nie ma tematów tabu, także my ze sobą, z personelem nie rozmawiamy o czymś. Nie, to chyba czegoś takiego nie ma. Tematy tabu to czasami stwarzają rodziny, bądź na przykład sam chory, wtedy kiedy z troski o najbliższych nie chce mówić o tym, co czuje. Albo inaczej, rodzina nie chce też, żeby pacjent o czymś wiedział, chory o czymś wiedział. Ja oprócz tego, że pracuję w szpitalu i w hospicjum stacjonarnym, to też odwiedzam chorych w domu, jako hospicjum domowe. Nawet tutaj jadąc od razu jadę od pacjentów. To mam taką jedną rodzinę, w której mam prośbę przekazaną właśnie od żony chorego, żeby nie mówić, że jesteśmy z hospicjum. Bo no, to przez cały czas ludziom kojarzy się, że to już koniec, że już nic więcej nie pozostało.
No właśnie, tak się kojarzy, a tak nie jest?
Ja bym bardzo chciał, żeby tak się już nie kojarzyło. To taka moja misja życiowa też o tym, żeby mówić o tym, że hospicjum to też życie, że wiele dobra się tam dzieje i ludzie mogą doświadczyć zupełnie więcej życia niż jak się jest poza hospicjum.
Opowiedz mi o tym.
Z przyjemnością. Dlatego też, jeżeli mamy zaproszenie do jakichś szkół, wspólnot, różnych miejsc, które można o tym mówić, to jest no, naprawdę taka misja życiowa, tak to mogę teraz nazwać. Dlatego, że Wydaje mi się, że ludzie, oczywiście, jeżeli choroba też na to jest na takim etapie, że człowiek jest świadomy tego, co się dzieje, to często wiedzą o tym, że odchodzą. I wtedy, kiedy ma się tą świadomość, to chce się wykorzystać to życie jeszcze. Nie? Wtedy uczy się takiej celebracji prostych rzeczy. Celebracji wypicia herbaty, wypicia kawy, obejrzenia serialu, czy celebracji nawet rozmowy, którą nam brakuje czasu. I to, co właśnie jest niezwykle cenne też, co ja powtarzam naszym wolontariuszom, to, co mogą dać, to, czego nam ciągle brakuje, czyli własnego czasu, takiej uwagi, uważności. I uczenia się, że życie ma sens i te szczegóły, które składają się na naszą codzienność, one mogą być piękne. Oczywiście to może brzmi górnolotnie teraz, prawda? Takie oklepane slogany, że chwytaj dzień, chwytaj życie, ale tak rzeczywiście jest. Kiedy zdajesz sobie sprawę, chory, czy nawet osoby, które im towarzyszą, bo ja nie jestem chory, ale obserwując te osoby, to uczę się bardzo dużo od nich. Uczę się właśnie tego, że w życiu nie jest najważniejsze to, żeby jak najwięcej mieć, albo nie wiadomo kim być, tylko żeby się zatrzymać, usiąść i podziękować za to, co się ma, kim się jest, gdzie się jest. Czasami jak już chorzy są na takim etapie też smutku, takiego rozgoryczenia, może i złości, do czego oczywiście mają prawo, to ja wtedy zachęcam najczęściej, żeby spróbowali spojrzeć na swoje życie z wdzięcznością. Zobaczyli, co im się udało, że mają wspaniałe wnuki, wspaniałe dzieci, że mogli zwiedzić pół świata, a jeżeli nawet nie, to mieć tą świadomość i taką wdzięczność za to, że mają teraz wokół siebie wiele osób, które są im życzliwe. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, o tym się może łatwo mówi, ale tak się naprawdę dzieje.
To się udaje?
W większości przypadków tak, chociaż ja myślę, że na każde to twoje pytanie ja mógł teraz odpowiedzieć, że to zależy, bo to zależy przede wszystkim od człowieka. Nie? Od człowieka wtedy, kiedy go ta choroba dotknie. Czy to dotknie go w starości, to może to już jest naturalny proces. Ale trudne jest to, kiedy w kwiecie wieku, kiedy masz rodzinę, kiedy masz dobrą pracę, to jest trudne. Czasami trudno jest dojść do człowieka, prawda? Bo w hospicjum, czy w ogóle w opiece paliatywnej mówi się o takim holistycznym też podejściu do człowieka, traktowania go jako taka całość. Czyli my nie tylko skupiamy się na tym, żeby on nie czuł bólu, na tym takim aspekcie fizycznym, chociaż to jest bardzo ważne, nie? Żeby był nakarmiony, żeby był umyty, przebrany i tak dalej. Ale dużą rolę też jest taka opieka psychologiczna i duchowa. Nawet częściej większym ból jest ten taki psychiczno-duchowy. Mówię duchowy nie tylko w kontekście wiary, ale też w kontekście pytania o sens życia, po co tu jesteśmy, dokąd zmierzam i tak dalej. I to jest bardzo duża rola psychologów, ale też wolontariuszy, bo czasami łatwiej jest mówić osobom obcym o tym, co się czuje, niż rodzinie. Myślę, że też ze względu na to, żeby ich chronić, żeby nie myśleli, że ja wiem, że już odchodzę.
Czy hospicjum ciebie zmienia?
Nieustannie, tak. Ja właśnie na tym etapie wtedy, kiedy rzuciłem zupełnie świat korporacji, jakby wolontariat stał się moją pracą, bo jak przeprowadziłem się do Warszawy, to zamieszkałem również z osobami z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnocie LARSZ, to jest te domy Arki, czyli już wtedy bardzo mocno mnie zmienili niepełnosprawni, dali mi też taką energię w życiu, chociaż sam zmagałem się z wieloma takimi o trudnościami, smutkiem, myślę, że nawet takimi stanami depresyjnymi, bo Przeniosłem się wtedy, kiedy był największa fala COVID-u, było wszystko zamknięte. Ja tutaj byłem bez wielu znajomych i tak dalej, zupełnie nowa rzeczywistość. I wtedy miałem też takie wołanie do Pana Boga, że ja chciałem coś zrobić. Oczywiście mieszkam z niepełnosprawnymi, to jest coś wielkiego, niesamowitego. Skończyłem w międzyczasie jeszcze szkołę opiekuna medycznego. Był COVID, wszystko było zamknięte. Nie można było odwiedzać chorych w domach ani w hospicjach. I wtedy po takim żalu gdzieś tam może w swoim wewnętrznym do Pana Boga, po jakichś 3 dniach zupełnie przypadkowo oglądając Facebooka wyświetliła się reklama Hospicjum Sióstr Felicjanek. Ja bardzo szybko się tam odezwałem, myśląc, że okej, skoro wrzucają jakąś reklamę, to znaczy, że już tam coś można robić. A to dopiero się okazało, że siostry planują otworzyć hospicjum, że to jest jeszcze, no, jeszcze wiele, wiele czasu musi upłynąć, żeby to hospicjum mogło przyjąć chorych. Ale już wtedy, angażując się w to, na początku jako wolontariusz, starałem się pomóc siostrom to hospicjum otworzyć, oczywiście z grupą wolontariuszy. Coraz większe moje zaangażowanie sprawiło tego, że stałem się osobą odpowiedzialną za tych wolontariuszy. W międzyczasie skończyłem studia pielęgniarskie. I teraz sobie zupełnie nie wyobrażam, że miałbym to zostawić, rzucić i robić coś innego. Absolutnie nie żałuję tego, że skończyłem kiedyś studia ekonomiczne, bo to wbrew pozorom przez cały czas się przydaje. Ale tak, hospicjum zmieniło mnie bardzo w kontekście takim, że, no, że zostawiłem takie, jak nazwijmy to, swoje stare życie na rzecz chorych i niepełnosprawnych, ale codzienność też bardzo mocno zmienia.
Co konkretnie?
Właśnie chyba to, żeby cieszyć się właśnie tym, co mam, kim jestem. To jest trudne, bo to jest trudne w ogóle w życiu. Nawet dla mnie, kiedy spotykam się z osobami chorymi onkologicznie, bo ja jeszcze gdzieś tam jestem zaangażowany w pracę w szpitalu onkologicznym, więc jestem jeszcze z ludźmi, którzy mają nadzieję w sobie, że
wyzdrowieją.
Tak, że wyzdrowieją i oby oczywiście tak było. Część z nich czasami zdarza się, że mają już informacje i skierowanie do hospicjum. I wydaje mi się, że to bez też działania Boga to jest trudne. Bo ja nawet teraz, jak o tym myślę, to sobie uświadamiam, że chłopie, kurczę, masz rzeczywiście szczęście. No bo ile można byłoby to znieść? Niepełnosprawni, chorzy onkologicznie, czy osoby u schyłku życia, umierający, że to rzeczywiście... No,
nie dostałem. Wyglądasz na strapionego człowieka, jakiegoś takiego przybitego i przygnębionego. Na ulicy nie powiedziałabym, że pracujesz z osobami, które w dużym stopniu z osobami, które umierają po prostu i wiedzą o tym.
Tak, ale ja jakby nie lubię się, nie wiem, jakoś może tym chwalić czy szczycić, bo ja uważam, że to jest chyba rzeczywiście dane z góry i forma odkrycia swojej drogi w życiu. Bo ja na przykład osobiście sobie nie wyobrażam, że mógłbym pracować w przedszkolu z dużą ilością dzieci, hałasu i tak dalej. Nie? I dla mnie to jest wyczyn ogromny bycia, żeby też mieć taką pracę i szacunek dla wszystkich nauczycieli. Ktoś może sobie nie wyobrażać pracy takiej, którą ja wykonuję, prawda? Ale znowu wracam do tego, że jeżeli człowiek uświadamia sobie, że no, śmierć jest naturalnym elementem życia, to jest łatwiej. Ale z drugiej strony, ja to też często mówię nowym osobom chętnych na wolontariat, że to, co mnie zmieniło, to odkrycie tego, że uczestniczy się w niezwykłej takiej tajemnicy. Troski osób w końcu życia. Bo czasami jest tak, że z kimś rozmawiam, tak jak z tobą teraz, a wracam następnego razu, już tej osoby nie ma. Albo czasami te stany się pogarszają z godziny na godzinę. I widzę, że rozmowa, która była w miarę swobodna rano, wieczorem już jest bardzo trudna, a w nocy na przykład ktoś już odchodzi. I bycia w tym obok, to to też zmienia. Takiego szacunku do drugiego człowieka, szacunku też do samego siebie, do swojego ciała, że to jest taki naprawdę dar i przywilej tego, że można takimi osobami się opiekować. Tym takim chorym, wątłym ciałem, który często ma odleżyny, rany, czasami dotyk sprawia ból, a dotyk, który jest konieczny, żeby chociażby ktoś przyjął lepszą opozycję, na przykład do jedzenia i tak dalej, że sprawiają takie drobne rzeczy wielką trudność i właśnie ten ból, a ty jesteś obok silny, zdrowy, no to pokazuje, że umie też za to podziękować, docenić i nie skupiaj się na tym, czego ci brakuje, czego nie ma, co bym chciał mieć, prawda?
Czego pragną osoby, które wiedzą, że już odchodzą, że już niewiele czasu im zostało? Potrafią w ogóle jakoś tak sformułować swoje pragnienia?
Mam teraz w swojej pamięci taką osobę, starszego pana, który bardzo mocno, to jest może dziwny przykład, ale ja byłem zajęty zupełnie czymś innym, bycia przy jakimś innym chorym, a on bardzo mocno krzyczał, że chce się napić, że podaj mi pić. Wiadomo, że czasami jest trudno zostawić wszystkie rzeczy, zwłaszcza kiedy się jest przy jakichś czynnościach, ściągać rękawiczki i tak dalej. To mówię, że za chwilkę do pana podejdę i podam panu tą szklankę wody. I on coraz głośniej wołał, że chce pić i pić, więc w końcu zostawiłem, dałem mu szklankę wody i później usiadłem. To myślałem o tym, że to są często takie proste, zwyczajne potrzeby, które my możemy dać, czyli właśnie podać szklankę wody. To może być bardzo mechanicznie, proszę i odejść, ale może być też taką niezwykłą chwilą, że teraz ja swobodnie mogę sięgnąć po szklankę, po butelkę wody, a ludzie chorzy czasami już tego nie mogą. I nawet tak, że nie trzeba wcale robić wielkich rzeczy. Nie trzeba nie wiadomo czego robić, tylko to, co oni chcą, to jest uwaga, poświęcenie czasu, posiedzenie, spojrzenie, czasami dotyk.
Tak myślę teraz, że to jest często też potrzeba wielu osób, które mamy wokół siebie, w naszych domach. Dokładnie. Naszych rodziców, dziadków, cioć, ale też naszych dzieci, że często o to chodzi gdzieś. Trudno jest się na to zdecydować, bo te inne sprawy ciągle się upominają o to, że muszą być załatwione na czas i zrobione. Gdzieś jak ciebie słucham, to widzę, że hospicjum stwarza taką przestrzeń, w której świat zwalnia. Nie wiem, czy tak jest, ale tak sobie tak jakoś to...
Bardzo dziękuję, że też o tym mówisz, bo ja to podkreślam właśnie, staram się mówić o tym często, że wcale właśnie nie trzeba robić wielkich rzeczy, być wolontariuszem, czy być zaangażowanym w hospicjum. Wystarczy zauważyć te osoby, które są tuż obok. Ja pamiętam, kiedyś zadzwoniła do mnie jedna wolontariuszka i przeprasza mnie za to, że nie może już przychodzić, że teraz już się mniej angażuje, a chciałaby i że ona się czuje, że zawiodła. Mówię, spokojnie, czy może coś się stało. Albo wiesz co, bo zmarła sąsiadka moja i ja teraz wspieram jej męża. Chodzę, robię mu zakupy i tak dalej. Czas z nim spędzam. No i nie mam już też możliwości, żeby chodzić do hospicjum. I mówię, słuchaj, to, co robisz, to jest wystarczające, jest piękne. Ja za to ci teraz dziękuję właśnie, że nie chodzisz do hospicjum, tylko potrafisz dostrzec osobę, która jest tuż obok. Nie? Bo nam się tak często też wydaje, że my nie wiadomo, co musimy robić. Nie wiadomo, gdzie się też angażować. A zaniedbujemy osoby, które mieszkają z nami. Albo co gorsze, może nie myślimy też o sobie. w tym wszystkim, bo zwłaszcza kiedy się wykonuje taką pracę, to trzeba też myśleć o samym sobie, o tym takim szacunku do własnego ciała, szacunku też do odpoczynku, bo nie będziemy dobrzy dla drugiego, jeżeli nie będziemy też umieć zadbać o samego siebie. Ja to mówię też teraz do siebie, bo o tym często zapominam. Ale hospicjum, tak jak mówisz, uczy takiego zatrzymania, takiego, że czas się zatrzymuje. Przez to, że my nie robimy nic wielkiego, a te drobne rzeczy stają się wielkie.
A kim są osoby, które chcą pomagać jako wolontariusze? Które się zgłaszają? W ogóle dużo jest takich osób?
Mamy chyba ten przywilej, że mieszkamy też w dużym mieście. To może o wolontariuszy jest bardzo łatwo. My na przykład jako Hospicjum Sióstr Felicjanek nie dajemy żadnego ogłoszenia o wolontariacie, a nie ma tygodnia, żeby nie zgłosiły się jakieś nowe osoby. To są osoby w różnym wieku, od, myślę, licealistów, studentów, ludzi w średnim wieku, zaangażowanych w pracę, po emerytów. I no, dla mnie to jest taki niezwykły sygnał tego, że my mamy wiele informacji o tym, że świat jest zły, że jest wojna za wojną, wypadek za wypadkiem, śmierć za śmiercią, że można byłoby stwierdzić, że ludzie są generalnie źli, no bo ciągle coś złego się dzieje wokół nas. A wolontariat w hospicjum pokazuje, że jest odwrotnie. Że ludzie są bardzo dobrzy, mają wiele dobra w sobie i chcą coś robić. Bo to niekoniecznie są też osoby wierzące. To są osoby, które usłyszały o hospicjum, obejrzały jakiś film albo doświadczyły czegoś w życiu, czy to śmierci kogoś bliskiego, albo jakiegoś smutku, albo inaczej, nawet dobra od kogoś doświadczyły i chcą teraz za to podziękować i to dobro nieść dalej.
I co robi taki wolontariusz?
Różnie. Można być wolontariuszem akcyjnym, czyli wspierać nas przy jakichś zbiórkach, przy jakichś eventach, spotkaniach i tak dalej. I są też tacy, którzy na tym chcą zaprzestać i tylko to wykonywać. Ale są tacy, i to jest też taka bardzo duża grupa osób, którzy chcą być przy chorych na co dzień, towarzyszyć im w ich codzienności, pomóc przy karmieniu, przy pojeniu pacjentów. Są też tacy wolontariusze, którzy przynoszą ze sobą książki. Na przykład jedna nasza starsza wolontariuszka, ponad 80-letnia, czytała innym chorym Anię z Zielonego Wzgórza. Są tacy, którzy rozmawiają, chodzą na spacery, jeżeli jest ciepło, na naszego ogrodu.
Chciałam zapytać, czy są wolontariusze, którzy nie spotykają się z pacjentami? Tak. Wykonują jakieś rzeczy, które
tak, nie tak, dotyczą? Tak, tak. Można przyjść do nas i nam pomóc w kuchni, w pralni, w ogrodzie. To już jest niewielki. Czasami brakuje nam już pomysłów na to, co mógłby robić wolontariusz, bo jest tak wielu chętnych, niż zadań. Co cieszy, bo to chodzi też o to, żeby nieść światu dalej tą myśl o tym, że hospicjum to nie jest umieralnia.
No właśnie. Czy widziałeś przemiany też osób, które się angażują w hospicjum? Mhm. Takie duchowe przemiany. Mhm.
Tak. Ja jak rozmawiam o tym z wolontariuszami, to chyba nie ma osoby, która by tego nie doświadczyła. Zresztą w ogóle wolontariat, jeżeli się tak w pełni zaangażujemy, systematycznie zaangażujemy, to on daje nam więcej, niż my jesteśmy sami w stanie dać. Ale jakbyś teraz się spotkała z wolontariuszami, to każdy z nich powie ci, co on sam doświadczył. Takiej, tym bardziej, że wolontariusze też czasami są obecni przy śmierci naszych chorych. Wolontariusze czasami widzą pierwsze sygnały, że już na przykład ktoś umiera i wtedy najczęściej zbieramy się tyle, ile z nas osób może i przy takiej osobie się modlić, prosić też o Boże miłosierdzie na ten czas. Często wolontariusze o tym mówią, że uczą się sami szacunku do życia, ładują tak naprawdę te przysłowiowe akumulatory i zatrzymują się na chwilę. Tym bardziej, że wielu z nich to są osoby czynne zawodowo, wykonując przeróżne zawody. Są i tacy, którzy na co dzień pełnią wysokie stanowiska, są menadżerami, a przychodzą po to, żeby umyć komuś twarz, umyć komuś ręce, czy kogoś nakarmić, prawda? I to jest też niezwykłe.
A co najważniejszego w tobie zmieniło się do tej pory? W związku z tym, że na co dzień jesteś tak blisko jednak tego, od czego zazwyczaj uciekamy. Mhm. Mamy dużo środków przeciwbólowych i nie mówię, że nie wolno ich brać, ale zasadniczo chcemy uciekać od tego, że zmarszczki mówią o tym, że przemijamy i w ogóle od przemijania, tak? I od cierpienia.
Mnie to nauczyło, że ten ostatni etap w życiu może być najważniejszy, ale też najpiękniejszy. Ja bardzo bym chciał też sam osobiście odchodzić przy ludziach, których kocham, dla których ja jestem ważny, którzy mnie kochają. Chciałbym cieszyć się życiem takim, jakim ono jest. Nie starać się być lepszym na tyle, żeby to był mój jedyny cel, że ja muszę dobrze wyglądać, być silnym mężczyzną i przystojnym i tak dalej, tylko no, cieszyć się no, z tym, kim jestem, to, co mam. To, co też jakby bardzo mocno jest we mnie, to, żeby jeżeli ja sam doświadczę kiedyś choroby, albo to, żebym umiał, tak jak niektórzy z naszych chorych, przyjąć to i oddać Panu Bogu. Bo to wydaje mi się, że to jest naprawdę coś wielkiego, niesamowitego, żeby umieć chorobę przyjąć. Nie mówię, że żeby tak ją lekko traktować, nie? Że okej, okay, tylko umieć przyjąć i oddać Panu Bogu, że ja mam taką chorą też teraz w pamięci, która ofiarowała swoje też cierpienie za swoją rodzinę, swoich najbliższych. Mnie to też za każdym razem wzrusza, jak ktoś z chorych mówi, że modli się dzisiaj za mnie, że ten ból jest też dzisiaj ofiarowany za mnie. Ja mam wciąż w sobie wiele pytań do Pana Boga również o sens cierpienia. Nie przychodzi mi to łatwo, jak teraz w Wielkim Poście śpiewaliśmy, że każde cierpienie ma sens i prowadzi do pełni życia. No, chciałbym wierzyć, że tak oczywiście jest, ale są we mnie pytania wiele razy do Pana Boga, dlaczego? Dlaczego musi być tak ciężko? Dlaczego, szczególnie wtedy, kiedy choroba też zmienia wygląd? Dlaczego odchodzą też młode osoby? Mieliśmy kiedyś taką młodą pacjentkę, która miała glejaka w wieku 30 kilku lat, czwórkę dzieci. W trakcie tego, jak była w naszym hospicjum, to jedno z jej dzieci miało komunię. I to bardzo bolało. Będąc zupełnie niezaangażowanym emocjonalnie, no bo to nie jest, to nie był mi nikt bliski, prawda? Ale to bolało i rodziło wiele pytań. Dlaczego zostawia matka swoje dzieci? I szczególnie wtedy, że jej proces odchodzenia trwał bardzo długo. Nie? Za każdym razem, jak ktoś z nas przychodził do pracy, to się zastanawialiśmy, jak to jest możliwe, że ona jeszcze żyje, że już no, ta agonia trwa i trwa. Takim chyba najmocniejszym momentem wtedy dla mnie było to, jak ta czwórka dzieci, od tych najmłodszych do tych najstarszych, chociaż to było bardzo młode dzieciaki, miał swój taki intymny czas z mamą. Podchodził osobno do łóżka, się z mamą żegnał. W tym wszystkim piękny był też jej mąż, za którym ja mu bardzo dziękuję również teraz za jego postawę, że on nie zostawił tej swojej żony, że on do niej potrafi mówić kochanie, mimo tego, że ona już była oszpecona, wychudzona, że on potrafił przez dotyk być przy niej i mówić, że jest piękna, że ją kocha. Dla mnie to jest jakby coś no niesamowitego, prawda? Dlatego ja mówię, że to jest łaska, żeby można było w tym być obok tego.
A jak sobie radzisz ze swoim cierpieniem? No właśnie z pytaniami, na które nie znajdujesz odpowiedzi.
Ja bardzo dużo tych pytań zadaję Panu Bogu. Jakby mówiąc, jakby patrząc na siebie i na ludzi, których jestem obok. Czasami sobie nie radzę, ale też przed tym nie bronię i przyznaję Panu Bogu, że nie rozumiem wielu rzeczy. Nie jest to łatwe tak, żeby zupełnie tę historię wyciąć. Ja czasami też przychodzę do domu i zamykam się w pokoju i płaczę, bo są te historie czasami mocne, zwłaszcza kiedy to, jak dotyka szczególnie ludzi młodych. Więc niełatwo jest wyjść z pracy i zamknąć drzwi, o tym nie myśleć. Dlatego takim ratunkiem jest to, że kiedy można o tym spotkać się z przyjaciółmi, ten temat przegadać, wyjść na spacer, pójść na basen. Czyli wydaje mi się, że bardzo dużo dają relacje. To jest duże oparcie w tym.
Kiedy pracujecie w hospicjum, to opiekujecie się nie tylko pacjentem. Chyba trzeba się zaopiekować całą rodziną, która z tym pacjentem przychodzi, bo zdaje się, że nie ma takich pacjentów, którzy by byli tylko sami.
Tak. Tak. Jakby to jest też ta holistyczna opieka nad człowiekiem, bo często jak ktoś choruje, to choruje cała jego rodzina. To choruje żona, mąż, dzieci, sąsiedzi, przyjaciele. Czasami pacjent, który trafia do hospicjum, jest już nie w pełni świadomy tego, co się dzieje, albo śpi, prawda? Nie jest już przytomny i więcej czasu spędza się z jego rodziną, rozmawiając.
Chcą z wami rozmawiać?
Tak. Znowu, to też oczywiście zależy od człowieka. Niektórzy mają w sobie jeszcze wiele złości, buntu. Takiej nadziei, że jeszcze mama lub tato z tego wyjdzie.
No właśnie, takich rzeczy chyba nie można mówić, prawda?
Nadziei nigdy nie można zabrać, prawda? Ja nie mogę mówić, że niech pani da spokój. Natomiast też nie mogę utwierdzać w tym, że nie, spokojnie, na pewno, my tu się zajmiemy, będzie dobrze, że za 2 tygodnie będzie.
To co mówisz? Domu.
Czasami nie trzeba nic mówić, wystarczy być. Czasami wystarczy wysłuchać, co ta osoba ma do powiedzenia. Bo jest tak, że jak się wypowie, to może bardziej się to rozumie. I ta obecność może mieć różny wymiar. Można rzeczywiście wysłuchać, można przytulić, jeżeli ktoś się na to zgadza, można kogoś dotknąć, zaoferować modlitwę. Czasami wystarczy też pamięć, czyli rozmawiamy zupełnie o czymś innym, spotykamy się za 2 dni i ja na przykład zapytam się, jak tam się udało, nie wiem, egzamin, spotkanie, to daje bardzo dużo. Chociaż też chyba największym takim świadectwem jest to, kiedy nasze rodziny naszych chorych już po śmierci wracają i sami się pytają, czy mogą być wolontariuszami po jakimś czasie, czy mogą coś dla nas jeszcze zrobić. Bo niektóre rodziny są bardzo świadome tego, co się dzieje, niektórzy właśnie jeszcze nie. I z takimi się może trudniej rozmawia, ale też nie wiemy, jak byśmy się sami zachowali. Nie? Dlatego dobrze jest o takich rzeczach rozmawiać, żeby ludzie mieli świadomość, że może teraz nie trzeba skupiać się, żeby szukać nowych metod leczenia, ale żeby zostać, żeby się zatrzymać, żeby pobyć. Ja pamiętam jeszcze, kiedy spotkania z rodzinami były trudne. Ja byłem wtedy takim wolontariuszem na oddziale opieki paliatywnej w Łodzi. był COVID i wpadł mi do głowy taki pomysł, że można byłoby się łączyć z rodzinami za pomocą internetu, więc zabierałem ze sobą komputer czy tablet, już nie pamiętam, i dzwoniłem do rodziny tych osób. To często były ostatnie rozmowy, bo nie można było wtedy wejść na oddział. I pamiętam taką sytuację, pan, no, dość w młodym wieku, ale mając już dorosłą córkę, która mieszkała za granicą, to mówiła, bo ja byłem z tyłu za tym chorym, żeby mu też pomóc ten sprzęt elektroniczny wtedy ogarnąć. I mówiła: tato, ty dasz radę, ty zawsze byłeś dzielny, trzymaj się, wyjdziesz z tego i tak dalej. No, mi było bardzo smutno wtedy, bo sobie myślę, że tato już nie da rady. I nie mam mu co mówić, że tato, dasz radę, bo cenniejsze było to, żeby powiedzieć: tato, ja jestem, chociaż daleko, ale kocham cię. To jest bardzo trudne. To wbrew pozorom jest trudne. Trudne, żeby przyznać się do tego, co się czuje do tej osoby, przebaczyć. Bo łatwiej jest o tym mówić, nie? Łatwiej jest czasami może na siłę wpychać tą łyżkę zupy. Jeszcze zjedz, musisz jeszcze się napić. Bo wiadomo, jak człowiek jest słabszy, czasami już ciało już powoli wygasa, to też już nie ma zapotrzebowania na jedzenie, nie ma też siły, żeby jeść. Rodziny myślą, że dopóki ktoś będzie jadł albo pił, to będzie się jeszcze trzymał. I skupiają się na tym, skupiają się to nad nowymi kremami, sposobami jeszcze do pielęgnacji, co jest oczywiście też wyrazem miłości, bez wątpienia. Czasami wyrazem bezradności.
Właśnie myślę, że my chcemy mieć jakąś sprawczość.
Tak. I chyba najtrudniejsze wtedy w rozmowach z rodziną jest to, że niech pani usiądzie, niech pani potrzyma za rękę. I możesz sobie to wyobrazić, że niestety dużo z takich osób, jak się o tym mówi, że już nic nie możemy zrobić, to teraz usiądź, pobądź. To ktoś usiądzie minutę, dwie, wyjdzie. Wolontariusze też tak mają. Ja mówię zawsze, że największym i najtrudniejszym wolontariatem jest nic nie robić. Bo to nic nie robienie jest bardzo cenne. Czasami dobrze jest dostrzec takie drobne pragnienia i marzenia naszych chorych.
Na przykład?
Był kiedyś pan Piotr, który tworzył muzykę, komponował muzykę. Ja o tym nie wiedziałem, natomiast widziałem obok jego łóżka odtwarzacz płyt i stos płyt i słuchawki. Więc pan trafił do nas już nic nie mówiąc. Widać było, że jego ciało jest bardzo zmęczone przez chorobę, przez cierpienie, przez pewnie też już musiało jakiś czas trwać. I zupełnie spontanicznie wziąłem jakąś płytę, włączyłem, założyłem mu słuchawki na uszy. I możesz sobie to wyobrazić, że na tej twarzy, która była naprawdę pełna bólu i cierpienia, chwilę zjawił się uśmiech, taka chwila ulgi, po czym zobaczyłem, że ta płyta, którą mu włączyłem, to były utwory, które on sam komponował, czyli słyszał swoją muzykę, czy muzykę, której oddał całe swoje życie. I to jest też, co mnie uczy, że no znowu nic wielkiego, prawda? Jeden wolontariusz w zeszłym tygodniu do mnie napisał, że mamy też takiego młodego pacjenta, 37-letniego, który przez właśnie guzy w mózgu stracił wzrok. No, kontakt jest też z nim w jakiś sposób utrudniony, ale możliwy do nawiązania. I to było niezwykłe, że ten wolontariusz napisał, że widzę, że mamy takiego młodego człowieka, zróbmy coś jeszcze dla niego. Że wyjście trochę do przodu. Później się dowiedzieliśmy, że ten pacjent bardzo lubił grać w koszykówkę. I teraz mamy taki plan, żeby coś stworzyć wokół tego, żeby jeszcze mógł chociaż dotknąć piłki, bo już jej nie zobaczy, ale chociaż struktury tej piłki będzie mógł dotknąć, nie? I do tego też zachęcam wszystkich i siebie samego, żeby zauważać takie drobne rzeczy w człowieku, który jest obok, bo czasami takie rzeczy no, mówią więcej nam niż to, że teraz będziemy tutaj jakieś wielkie dyskusje na tematy polityczne na przykład. No to są takie rzeczy, które naprawdę zmieniają codzienność.
Dlaczego hospicjum to życie?
Bo życie, no, ono ma sens od narodzenia, od poczęcia. Bo nam się tylko tak właśnie wydaje, że musimy się troszczyć o małe dzieci, o to właśnie, kiedy jesteśmy w pracy, kiedyś jakoś wzbogacamy się i tak dalej. A ten taki, moim zdaniem, ten aspekt starości, odchodzenia jest no, takim tematem tabu. A na tym ostatnim etapie można no, też doświadczyć przemiany swojego życia. Mamy doświadczenia chrztu naszego pacjenta, który był już w podeszłym wieku. Przyznał się w trakcie, że no, tak wyszło, no, rodzice nie ochrzcili, później nie miało to żadnego znaczenia. I przez rozmowy z jedną z naszych sióstr dobrowolnie zgodził się na to, że chciał być ochrzczony i został ochrzczony na swoim łóżku chwilę przed śmiercią. Więc to nadało też nowe życie. Ale ja nie chcę, żebyśmy myśleli o tym, że hospicjum to koniec. To jest dalej część życia, w której można wiele dobra doświadczyć. Myśmy taką pacjentkę, panią Wiesię, która była u nas około 2 lat i ona sama to mówiła głośno, że dzięki temu, że jest w hospicjum, to ona doświadczyła ogromu miłości, że to był taki też dobry czas w jej życiu. Ona stała się taką ambasadorką naszego hospicjum, w ogóle ambasadorką mówienia o tym, że hospicjum ma sens. I dlatego chętnie brała udział w jakichś naszych nagraniach na TikToka, czy do Instagramu, czy Facebooka. Nie dlatego, po to, żeby, nie wiem, żebyśmy my się tutaj jakoś kreowali na najlepsze hospicjum w Polsce, czy najlepsze ludzi, którzy tam pracują, ale tego, żeby nie bać się tego tematu. Kiedyś może było prościej, dlatego że rodziny były, że dzieci mieszkały z babcią, że ta śmierć była też obecna, bo był proces odchodzenia, umierania.
Nie chowało się śmierci przed dziećmi.
Tak, tak. A teraz się też o tym nie mówi. Czasami jak mieliśmy takie akcje skierowane do szkół, to pojawiały się informacje od nauczycielów, którzy mieli sygnały od rodziców, że nie chcą, żeby mówić o hospicjum do ich dzieci, żeby ich nie straszyć, nie traumatyzować. I dlatego my jesteśmy też obecni w takich mediach społecznościowych, po to, żeby no, jednak pokazać, że oczywiście, no, czas, no, śmierć jest przykra, zwłaszcza kiedy jest choroba, która uszpeca, która sprawia ból i tak dalej. Ale tak jak tu już wiele razy wspominałem, może być pięknym czasem. Może być pięknym czasem, to wszystko zależy od tego, czy będziemy umieć się o to życie, o tą osobę zatroszczyć.
Bardzo ci dziękuję za te historie wszystkie. Też się wzruszam.
No ja bardzo też dziękuję. My teraz w tym roku rozpoczęliśmy też taką kampanię, nazwijmy to społeczną, chociaż to dumnie brzmi, która też mówi o tym, że umieranie jest częścią życia. Chociaż ostatnio ktoś nam zwrócił uwagę, żeby nie mówić umieranie, bo umieranie się kojarzy z jakimś końcem. A my wierzymy, że to nie jest koniec, że to jest początek tego nowego życia. I I to, ja uważam, że to jest też taka duża odwaga z naszej strony jako hospicjum, że chcemy mówić o tym, że to odchodzenie jest elementem naszego życia i dobrze, jeżeli będziemy umieć jakby być też obok, nie? Żeby nie bać się też tego, bo ja to też obserwuję często, że rodziny boją się tej śmierci, boją się bycia przy umierających.
Bo trochę nie wiemy, co robić. Wielu rzeczy jesteśmy uczeni, sami uczymy i to chyba jest jakaś przestrzeń do wypełnienia, żeby siebie nawzajem uczyć.
Tego dobrze jak, o tym rozmawiać, nie?
Tak, tego jak być koło kogoś, kto cierpi, żeby mu towarzyszyć, że samo bycie jest pomocą, a nie tylko takie sprawcze właśnie działanie, które nam się każe, no dobrze, to co, przynieść ci wodę, herbatę, jedzenie, zupę? No nie, po prostu bądź na przykład.
My musimy się w ogóle w życiu zatrzymać. Przestać tak pędzić, nie? Zobacz nawet, ile jest spraw do załatwienia przed świętami, przygotowań i tak dalej. Kiedy już usiądziemy, to wszyscy są zmęczeni. Nie?
Trochę tak.
Dlatego w życiu nam potrzeba jest takiego zatrzymania, oderwania się od wielu rzeczy, bo dopiero wtedy zauważamy drugą osobę, zauważamy samego siebie, zauważamy piękny świat, nie? Trzeba się zatrzymać. Ja to mówię też sam do siebie, bo też pędzę, też by się chciało jak najwięcej wiedzieć, umieć i tak dalej.
Czy praca w hospicjum zmieniła jakoś albo zmienia twoją relację z Panem Bogiem?
Bycie przy osobach odchodzących stwarza tak, że mam wrażenie, że Pan Bóg jest tuż obok. Także dotyka nawet mnie. Przez to, że to jest czasami niesamowite, bo jesteś przy kimś, obserwujesz jego ostatnie oddechy i ta sama osoba, która jest obok, teraz już patrzy na tego najwyższego. Przed chwilą te oczy spoglądały też na mnie, na najbliższej te osoby, a teraz patrzą, są wtorone w ramionach Boga. Kiedy sobie to uświadomiłem, to nawet teraz czuję tak, że Panie Boże, Ty jesteś naprawdę blisko. Że jesteś obecny w moim życiu, a już na pewno jesteś obecny i będziesz obecny wtedy, kiedy ja będę odchodził też z tego świata. To jest jakieś takie niezwykłe doświadczenie, takie niezwykłe doświadczenia relacji też z Panem Bogiem. Ja wierzę w to bardzo mocno, że Pan Bóg jest też obecny ze mną czy we mnie, wtedy, kiedy moje ręce dotykają, myją tego chorego, karmią, podają leki.
Zdarza ci się o tym myśleć wtedy, kiedy służysz tym chorym?
Jedna z największych przemian w moim życiu to było wtedy, kiedy zwykła czynność, bo robiłem kanapki, kolację dla jednego niepełnosprawnego. No i robiłem tak, jakbym to robił też sobie. Smarowałem masłem, kładłem wędlinę na talerz i tyle. A wtedy przyszła mi taka do głowy myśl: Krzysztof, a gdyby to był teraz Pan Jezus, też byś mu tak zrobił te kanapki? Tak trochę, no byle jak, no tak zwyczajnie. I wtedy od tamtej pory starałem się i staram się smarować kanapki najlepiej jak potrafię, żeby było równiutko, żeby ta wędlina była równo położona. Dlatego, że Pan Jezus mówił, że byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Że wszystko, co żeśmy zrobili dla drugiego człowieka, to tak jakbyśmy zrobili dla niego. I często wracam do tej myśli. To jest mój taki ulubiony fragment z Pisma Świętego, który on jest w nawiązaniu do sądu ostatecznego, do takiego ostatecznego spotkania z Panem Bogiem. I to mi wtedy też pokazuje, że on jest że moje najdrobniejsze gesty, rzeczy dla chorych, to jest robienie dla niego. I za to mu bardzo dziękuję, bo mam taką możliwość, nie? I tak jak tu już wspominałem, że czasami zdarza się kłócić z Panem Bogiem, zadawać mu jakieś pytania, dlaczego, po co to wszystko jest i tak dalej. Ale on w tym wszystkim też mnie mocno otula. Ja mam wciąż w sobie wiele pytań do Pana Boga również o sens cierpienia. Nie przychodzi mi to łatwo, jak teraz w Wielkim Poście śpiewaliśmy, że każde cierpienie ma sens i prowadzi do pełni życia. No, chciałbym wierzyć, że tak oczywiście jest, ale są we mnie pytania wiele razy do Pana Boga, dlaczego? Dlaczego musi być tak ciężko? I teraz też w głębi proszę Pana Boga, żeby przy mnie w tym moim ostatnim tchnieniu też ktoś mówił koronkę do Bożego Miłosierdzia, albo żebym ja mam też siły do tego, żeby prosić o miłosierdzie dla siebie i całego świata. No bo to są. Dlatego mówię też, że hospicjum to też życie, bo wtedy na tym ostatnim etapie to jest najważniejszy etap w życiu. Etap, w którym no, zdajemy ten przysłowiowy rachunek z życia Panu Bogu. I to też no, mocno jakby mnie przemienia tak wewnętrznie, żeby patrzeć oczywiście na życie z wdzięcznością, ale też umieć być blisko Pana Boga, bo o nim się zapomina często, zwłaszcza kiedy jest taki pęd wielu rzeczy, spraw do załatwienia.
A czy jak wychodzisz z hospicjum i wchodzisz w ten zwykły świat, bym powiedziała, który no, ma inny rytm, szybciej biegnie, to zostaje w tobie to wolniejsze tempo hospicjum, czy jakoś dajesz się porwać? Masz takie poczucie, że hospicjum zmienia cię na tyle, że już w tym świecie za murami też jesteś inny?
Hospicjum zmienia mnie na tyle, że pozwala mi przywołać myśli, zatrzymaj się, stop, bo za dużo. Bo no ja niestety jestem tylko albo aż człowiekiem, który też często pędzi, często wpada w wir różnych obowiązków i zadań. Ale przez doświadczenie hospicjum ja wiem, że trzeba zwolnić. Trzeba też, albo przede wszystkim mieć czas na taką osobistą relację i refleksję nad sobą, na relację z Panem Bogiem, na to, co ja staram się nawet w dwóch słowach, jak zanim wejdę do pracy, to powiedzieć: oddaję Ci, Panie Boże, teraz tych chorych, ten dyżur, tych ludzi, których spotkam, a kiedy wyjdę, bo kończę pracę, to za nich podziękować. Czasami dziękuję za chorych, ale też dziękuję za ich życie, bo na przykład w trakcie mojego dyżuru ktoś odszedł. I wtedy mogę już prosić o modlitwę tą osobę. Że teraz proszę, módl się za mnie. Ja nawet często do chorych, bo czasami udaje się nawiązać z tymi chorymi jakąś relację, bo są dłużej, czasami nie da się, bo są krócej albo już nie mówią, prawda? Ale często jakby żegnam się zawsze w sposób do zobaczenia. Do zobaczenia w tej perspektywie już wieczności, ale też bardzo często proszę, żeby się modlić za mnie, jak oni już będą u Pana Boga. Że to, co ja mogę zrobić teraz, to opiekować się ich ciałem, podać leki, sprawić, żeby ich nie bolało. Modlić się też za nich oczywiście, o dobrą śmierć, o dobre spotkanie, czasami może i szybkie spotkanie. Prosząc o szybką śmierć, jeżeli ktoś bardzo cierpi, albo już ta agonia ileś trwa. Ale też, no właśnie proszę, że jak już tam pójdziesz, to pamiętaj też o mnie. I mogę się pochwalić, że mam ten przywilej, że mam już wielu świętych w niebie, znajomych. Nie tylko takich, do których się wszyscy modlą, bo są znani święty, ale ja mam takich zwykłych, codziennych, którzy wierzą o tym, że są teraz blisko i I są też jakby takimi orędownikami za nas i również za mnie. I za to też jestem bardzo mocno wdzięczny Panu Bogu. I wierzę, że któregoś dnia się spotkamy, to będzie naprawdę taka duża impreza w związku z tymi. I no to jest dla mnie niezwykły dar. I dlatego ja mówię w ogóle, że to jest niezwykła łaska, którą otrzymałem od Pana Boga, że tak mnie prowadził przez studia, przez świat korporacji, przez doświadczenia pracy z niepełnosprawnymi i tak dalej, do tego stopnia, że, no, że mam ogromną taką łaskę bycia, jak to mówię, w tym najważniejszym etapie, części życia. Natomiast, no, tak jak każdy z nas łapie się na tym, że czasami mi się nie chce, czasami tej modlitwy jest mniej. Na szczęście mogę przywołać sam siebie i powiedzieć: zatrzymaj się. Znajdź czas na to, żeby spotkać się z Najwyższym.
Dziękuję.
Dzięki.
To do zobaczenia.
Do zobaczenia.